zegarze 5 minut i 15 sekund, dokładnie po godzinie 19. Startujemy z drugą częścią audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Program realizuje Jarosław Pakczyński, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20, tyle tylko, że około 19.45 zaprosimy Państwa na kolejny odcinek naszego koszykarskiego magazynu Rzut za 3. Skoro o koszykówce mowa, to rozpoczęła się trzecia kwarta pierwszoligowego meczu Bydgoszczy. Astoria gra z Nowym Meksem, Polonią Leszno. 8 minut i 45 sekund do końca kwarty numer 3 właśnie i remis w tym spotkaniu, a więc zacięty mecz 54 do 54. Do przerwy także, skoro o pucharowo-ligowych wydarzeniach mówimy, ekipa GI ma lepszy Arcsoft Futsal Leszno, czyli ekipa z Ekstraklasy, prowadzi w meczu 1/8 finału futsalowego Pucharu Polski w Poznaniu z Wiarą Lecha. Do przerwy 1-0. Niedziela, 11 dzień stycznia. Przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
To, żeby dopełnić tych informacji ligowych, w pierwszej lidze siatkarek trwa spotkanie w Kaliszu. Netland MKS gra z NTSK Nysa i na razie Kaliszanki prowadzą w setach 2-0. Koszykarze Tasamix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski przegrali z Górnikiem Wałbrzych 72-80 w spotkaniu 15. kolejki Orlen Basket Ligi. Po 13 punktów dla Stalówki rzucili Amerykanie Gibson, Lester i Jackson. Polscy tenisiści odnieśli zwycięstwo w turnieju United Cup. W finałowym meczu w Sydney biało-czerwoni pokonali Szwajcarów 2-1. Iga Świątek uległa Belindzie Bencic w trzech setach. Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę także w trzech setach. O końcowym triumfie rozstrzygnęło starcie par mieszanych. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Bencic i Jakubem Paulem 6-4 i 6-3. Polscy hokeiści na trawie wywalczyli w niemieckim Heidelbergu srebrny medal halowych mistrzostw Europy. W finale przegrali z Austrią po karnych zagrywkach 2-3. W regulaminowym czasie był remis 3-3. Brązowy medal zdobyła Hiszpania. Damian Żurek został w niedzielę mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów. Drugie miejsce zajął Marek Kania. Dla Żurka to drugi złoty medal podczas zawodów w Tomaszowie Mazowieckim. Srebro na 1500 metrów wywalczył reprezentujący Polskę Wladimir Semmiruni. Brąz w wyścigu drużynowym wywalczyły Polki jadące w składzie Zofia Braun, Natalia Jabrzyk i Magdalena Czyszczoń. Słoweniec Andrzej Laniszek wygrał w Zakopanem indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugi był Austriak Jan Herl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 11 miejsce. Do drugiej serii nie wszedł Kamil Stoch, dla którego był to ostatni konkurs na wielkiej krokwi. Linda Wejszewski i Pilanka Klaudia Adamek zajęły 13 lokatę w Mistrzostwach Europy i były 22 w zawodach Pucharu Świata dwójek bobslejowych w szwajcarskim St. Moritz. Najszybsze były Amerykanki Humphries i Jones.
Jeśli chodzi o tenisowe dokonania, to mówiliśmy o tym wspaniałym triumfie biało-czerwonych w United Cup, ale także dlatego porozmawiamy o polskim i światowym tenisie w najbliższym wydaniu Sportowej Areny. To już we wtorek o 19.15. Nie tylko o tym wspaniałym występie na United Cup w Sydney i w Perth. Także dzielnie przecież walczyła w nowozelandzkim Auckland poznanianka Magda Linety. W tym studiu będą w Sportowej Arenie goście, między innymi ekspert wydawanego w Poznaniu Tenis Magazynu, dziennikarz Paweł Pluta. Będziemy także łączyć się telefonicznie z najbardziej wybitnym w historii polskim tenisistą poznaniakiem Wojciechem Fibakiem, a z nim porozmawiamy także o ostatnio wydanej przez niego książki, autobiografii pod znamiennym tytułem Gemset Życie, o tenisie w Sportowej Arenie we wtorek o 19.15, a nadal na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie, której opowiemy już za kilka minut obszernie o rozpoczętych przygotowaniach do wiosennej części rozgrywek piłkarzy Lecha Poznań.
12 minut po godzinie 19, zgodnie z zapowiedzią, mówić teraz będziemy o piłce nożnej i o tym, że swoje przygotowania do rundy wiosennej w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, a także w Lidze Konferencji i Piłkarskim Pucharze Polski rozpoczęli zawodnicy Lecha Poznań. Ale o szczegółach w rozmowie z rzecznikiem prasowym Kolejorza Adrianem Gałuszką.
Piłkarze mistrzów Polski wrócili do treningów we wtorek. Najpierw zajęcia na, chcielibyśmy powiedzieć, zielonej murawie, ale tutaj mrozy nie odpuszczają, więc ta murawa trochę biała, grała, ale też trochę tej zieleni przebijało na jednym z boisk treningowych przy Bułgarskiej, więc w tych warunkach takich już, można powiedzieć, treningowych ten wtorek upłynął, natomiast później dwa dni już ściśle poświęcono na wszelkich badaniach wydolnościowo-wytrzymałościowych na poznańskim AWF-ie, gdzie wszyscy piłkarze mogli odbyć testy, zobaczyć na jakim etapie są po krótkich urlopach. Oczywiście na tych urlopach także pracowali zgodnie z rozpiskami indywidualnymi, co też sprawia, że ten powrót do treningów jest nieco przyjemniejszy i nie zaczynają absolutnie pracy od zera. Trochę musieliśmy dłużej poczekać na Luisa Palmę, którego zatrzymały sprawy związane z formalnościami, także Timo Ume, którego z kolei powstrzymały warunki pogodowe przy okazji jego powrotu z Afryki.
Teraz po tym krótkim okresie tutaj w Poznaniu wylot do zdecydowanie przyjemniejszych warunków klimatycznych i w zupełnie inną część świata.
To jest drugi raz na przestrzeni ostatnich lat, kiedy drużyna Lecha Poznań udaje się właśnie w tym kierunku, czyli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pamiętamy obóz zimą 2023 roku w Dubaju. Teraz zmieniamy lokalizację na Abu Zabi. Oby ta wiosna w tym nadchodzącym okresie była równie udana pod kątem właśnie zmagań w Europie. Co tam ta wiosna z roku 2023, kiedy to drużyna Lecha Poznań dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji? Liczymy na co najmniej powtórkę.
Tam rozegracie trzy mecze sparingowe. Wiemy już, kto będzie rywalem kolejorze w tych spotkaniach.
To towarzyskie granie rozpoczniemy 17 stycznia od sparingu z MSK Żilina, czyli drużyną, która spisywała się bardzo dobrze jesienią w rozgrywkach słowackiej ekstraklasy. Z kolei tydzień później zagramy z FC Noa, czyli drużyną, którą w Polsce kojarzymy z rywalizacji chociażby z Legią Warszawa w Lidze Konferencji oraz z tego, że ta drużyna wywalczyła awans do fazy play-off Ligi Konferencji, więc na pewno nie jest to przypadkowy rywal. No i zakończymy granie z Dinamo Samarkandem. 25 stycznia wrócimy do kraju, później pewnie wolne, składające się z jednego, może dwóch dni właśnie odpoczynku po intensywnym obozie, a następnie już mikrocykl poświęcony przygotowaniom do meczu w PKO BP Ekstraklasie z Lechią Gdańsk.
Podczas tych najbliższych tygodni Lechici będą pracować przy trochę zmienionym sztabie szkoleniowym.
Wiedzieliśmy już od grudnia, że Markus Ugieberg pożegna się z Lechem Poznań z przyczyn prywatnych. Musiał wrócić do kraju, by pozostać w bliskim kontakcie ze swoją rodziną. Już zresztą zdążył podjąć pracę w drużynie lidera duńskiej ekstraklasy. Ale oczywiście nasz pion sportowy zadbał o to, żeby jak najszybciej ten ubytek uzupełnić. Zatrudniony został Andy Parslow, trener, który będzie odpowiedzialny oczywiście za codzienną pracę z drużyną, ale w skład jego obowiązków wejdzie też szczególna opieka nad przygotowaniem stałych fragmentów gry. To trener, który może pochwalić się bogatym jak na swój wiek doświadczeniem w drużynach Championship, przede wszystkim Wimbledon, Swansea czy też Sheffield Wednesday. Uchodził za jednego ze specjalistów stricte dedykowanych do pracy nad stałymi fragmentami, ale u nas też będzie oczywiście odpowiadał za taką codzienną treningową, boiskową robotę. Już wiemy, że drużynę mistrza Polski opuści po tym sezonie Sindre Tielemeland, który przeniesie się do Molde, czyli do jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w ojczyźnie. To, że zainteresowanie jego osobą, szczególnie w jego kraju, było ogromne, wiedzieliśmy już od pół roku. Dużo tych klubów zgłaszało się do nas z zapytaniem o możliwość nawet wykupienia tego trenera. Dyrektor sportowy oraz trener kolejorza oczywiście mówili stanowcze nie, chcąc, żeby Sindre dokończył swoją misję w kolejorzu. W końcu przed nami intensywna wiosna, walka na trzech frontach, więc tutaj ta jedna zmiana w sztabie szkoleniowym w ocenie naszych szefów była wystarczająca.
Kadrowych zawirowań w ekipie piłkarskiej zdecydowanie mniej. Na razie pojawiło się oficjalnie tylko jedno nowe nazwisko.
Oczywiście chodzi o Płemena Andrzejewa, który na zasadzie wypożyczenia do nas dołączy na najbliższe pół roku. Mamy opcję pierwokupu tego zawodnika po zakończeniu sezonu, no i Płamen oczywiście będzie walczył o to, żeby zostać tutaj w stolicy Wielkopolski na dłużej. Zobaczymy, w jaki sposób się zaprezentuje na boiskach PKO BP Ekstraklasy, a może Pucharu Polski bądź Ligi Konferencji. No czeka go zacięta rywalizacja z Bartoszem Mrozkiem, który z pewnością już też zaciera ręce o walkę między słupkami naszej bramki.
Ciekawa będzie ta rywalizacja, także na pewno na obozie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O kulisach tego obozu też za chwileczkę odpowiemy, no ale to wszystko oczywiście odbywa się pod czujnym okiem duńskiego szkoleniowca drużyny kolejorza Nielsa Fredriksena, który ostatnio był bardzo ostry. Nie wybrał się z piłkarzami Lecha na zgrupowanie do Emiratów Arabskich, na przykład Kenijczyk Timothy Uma. No, uznał szkoleniowiec, że spóźnienia nie przystoją, jeśli chodzi o standardy, które mają panować w ekipie mistrza Polski i UMA będzie przygotowywał się do sezonu z piłkarzami Grzegorza Wojtkowiaka, czyli z drugą drużyną poznańskiego Lecha. A propos Frederiksena, posłuchajmy, co on miał do powiedzenia po powrocie do pracy, po urlopie. No i też musiało paść pytanie, czy trochę duński szkoleniowiec odpoczął.
W naszym zawodzie bardzo często nie ma czasu, żeby nie myśleć o piłce, ale oczywiście, tak jak wszyscy inni w sztabie i wśród zawodników, również miałem możliwość trochę odpocząć, odwiedzić rodzinę i przyjaciół. To było miłe, ale teraz wracamy i jesteśmy gotowi do pracy. Od nowego roku jest z nami nowy trener, Andy Parslow. Jak już wiecie, on zastępuje Markusa. Zatrudniliśmy go jako nowego asystenta. Oczywiście będzie miał duży zakres odpowiedzialności za stałe fragmenty gry. Ma duże doświadczenie w tym zakresie z rozgrywek Championship w Wielkiej Brytanii. Ma też bardzo dobre wyniki w poprowadzeniu gry zespołów przy stałych fragmentach, zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest z nami. Jakie są główne cele przed okresem przygotowawczym? Głównym celem jest oczywiście przygotowanie zawodników do terminarza, który nas czeka. Jak wiesz, mamy już zaplanowane wiele meczów, zaczynając pod koniec stycznia, a potem gramy w zasadzie co 3 dni, po 2 mecze tygodniowo, dopóki oczywiście będziemy występować w europejskich pucharach oraz w Pucharze Polski. Nie będziemy więc zmieniać wielu rzeczy taktycznie. Nie sądzę, żeby to było konieczne, no ale postaramy się poprawić drobne detale i dostosować pewne elementy. Nadal będziemy pracować nad tymi samymi aspektami gry. But we will, keep working with the same themes. Będziecie mieli tylko 3 mecze sparingowe w tym okresie przygotowawczym. Czy to wystarczy? Tak, ale mamy też tylko około 2 tygodni przygotowań, więc myślę, że to wszystko, na co wystarczy czasu. Oczywiście moglibyśmy rozegrać więcej meczów, ale wtedy oznaczałoby to mniej czasu na trening, a ja wolę, byśmy trochę więcej potrenowali. Myślę, że to i tak będzie wystarczająco. Wiesz, nie wprowadziliśmy wielu zmian w składzie, to właściwie ci sami zawodnicy co jesienią i nie planujemy dużych zmian taktycznych, więc myślę, że będzie w porządku. No, w Abu Zabi będzie prawdopodobnie dużo cieplej. No, mam taką nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję. Teraz jest bardzo zimno, więc oczywiście cieszymy się na wyjazd tam. Są tam świetne warunki, dobra pogoda, więc na pewno będzie przyjemnie. Co do nowego bramkarza, myślę, że chcieliśmy zwiększyć konkurencję na tej pozycji. Na pozostałych 10 pozycjach na boisku mamy naprawdę wysoką rywalizację i uważam, że przyjście Plamena tylko ją wzmocni. Oczywiście Bartek Mrozek radzi sobie dobrze, mamy też kilku młodych bramkarzy, ale mam wrażenie, że potrzebujemy jeszcze więcej konkurencji, a także zabezpieczenia się na wypadek, gdyby coś stało się jednemu z pozostałych bramkarzy. Czy planujemy jeszcze jakieś transfery? Nigdy nie wiadomo. Zawsze obserwujemy rynek i przygotowujemy się zarówno na krótszą, jak i na dłuższą perspektywę, ponieważ wiemy, że latem prawdopodobnie również coś się wydarzy w składzie. Ale to nie jest tak, że desperacko czegoś szukamy. Mamy dobrą drużynę i zawodników wracających po kontuzjach, więc spodziewam się, choć nigdy nie można być pewnym, że tym razem to okno transferowe będzie raczej spokojne.
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Zabi, obóz piłkarzy poznańskiego Lecha. No a wszystko oczywiście pod kontrolą kierownika drużyny Mariusza Skrzypczaka. Mariusz, ten ośrodek, w którym jesteście, ty miałeś okazję wizytować już jesienią. Zgadza się? Taki jest zwyczaj.
Ten ośrodek wizytowałem w poprzednim roku na jesień. Zaraz po ostatnim meczu, kiedy okazało się, że będziemy grać w lidze konferencji.
Wiesz, że w radiu trzeba dużo opowiadać, więc opowiedz, jak ten ośrodek wygląda, gdzie jest położony, bo wiemy, że jeśli chodzi, wylądujecie w Dubaju, trzeba będzie do Abu Zabi przejechać. Tak wygląda ta logistyka tym razem.
Na plus, startujemy z Poznania, lądujemy w Dubaju, potem autokarem przemieszczamy się do Abu Dhabi. Baza treningowa jest 12 minut od hotelu, gdzie mamy boisko na wyłączność, jest oczywiście cały kompleks boisk. Myślę, że standardowe warunki, ale no pozytywnie.
Jak hotel się nazywa, pamiętasz?
Tak, hotel się nazywa Al Raha Beach, mieści się przy samej plaży. To są hotele 5-gwiazdkowe, także myślę, że zawodnicy nie będą mieli na co narzekać. Warunki myślę, że są odpowiednie.
Jesteście w bardzo szerokim gronie, wielu także sztabowców pomagających Nielsowi Fredriksenowi. No to zapytałem też o takie pewne szczególiki, czy tam na miejscu w hotelu jest na przykład siłownia?
Tak, to jest standard. Jest oczywiście siłownia, którą mamy zarezerwowaną na wyłączność przed każdym wyjazdem na trening i tak samo po powrocie z treningu zawsze chłopacy będą mogli wejść na siłownię indywidualnie, kto tam będzie sobie życzył, kto będzie miał taką potrzebę, także jak najbardziej siłownia jest na miejscu.
Skąd narodził się pomysł, żeby tym razem, ja wiem, że to zawsze jest obiecane, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski przez prezesa Piotra Rutkowskiego, że będzie ten bardziej egzotyczny kierunek, nie Hiszpania, nie Turcja, a właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale żeby nie było nudno, zmieniliście te lokalizacje tam już w Emiratach?
Nie, wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, tak, pomysł się narodził jakby z tego, że prezes Piotr Rutkowski dał słowo, że jak będzie mistrzostwo, to polecimy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak było też tym razem. Początkowo chcieliśmy, jakby naszym docelową bazą miał być Dubaj. Można powiedzieć, że nie udało się znaleźć bazy, która by, może to źle zabrzmi, nie spełniała warunków, ale z jakichś względów po prostu nie zdecydowaliśmy się na Dubaj, a na Abu Dhabi.
Jeżeli chodzi o te warunki treningowe, wspomniałeś o kompleksie boisk, ich jest, nie wiem, kilkanaście, a jedno będzie przynależne Lechowi na cały czas pobytu?
Tak, dokładnie. Boisk jest kilkanaście, a jedno z boisk jest tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Po prostu możemy sami decydować, o której godzinie chcemy mieć treningi.
Co jest takim największym zadaniem dla ciebie podczas takiego zgrupowania? Nie ma totalnej sielanki, zawsze coś się wydarzy mniej przewidzianego bądź bardziej przewidywalnego?
Są przewidywalne i nieprzewidywalne, wiadomo. Jest to bardzo długi proces odnośnie sprawdzenia, wiadomo. To jest jakby standard, ale sprawdzenie paszportów, pozwoleń, wiz i tak dalej. Ale zawsze coś może się wydarzyć na lotnisku, że zawsze jakiś dokument jeszcze jest dodatkowo potrzebny, no i wtedy zaczynają się schody.
Najbardziej przeżywają takie wyjazdy ci zawodnicy, którzy do tej pory najczęściej grali w drugiej drużynie, ci najmłodsi?
No myślę, że tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że jest to wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to dla nich też jest to jakby dodatkowy bonus i motywacja do jeszcze cięższej pracy.
Z twojego rozeznania wynika, że tam będzie więcej drużyn, bo jeśli chodzi o polskie, to chyba niekoniecznie, prawda?
Z wiedzy, jaką mam, to z polskich drużyn w tym roku tam nikt więcej oprócz nas nie będzie. Są drużyny z Rosji, są z Uzbekistanu, z Azerbejdżanu, FC Noach, z którym będziemy grać sparring, Żilina, także no tych zespołów parę jest.
Który to swój odus? To jest też takie tradycyjne moje pytanie zimowe.
Z tego, jak dobrze liczę, to 10.
Czyli taki jubileusz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to fajna rzecz także dla ciebie, mimo tej roboty, która cię pewnie czeka.
No tak. Niektórzy żartują sobie, że oczywiście jadę na wakacje, bo ciepło i tak dalej, ale zapewniam, że to nie są wakacje, to ciężka praca i trzeba naprawdę mocno się sprężyć, żeby wszystko, że tak powiem, zagrało, żeby zawodnicy byli zadowoleni, żeby sztab był zadowolony i żebyśmy jako klub i zespół byli zadowoleni z całej organizacji obozu.
No wszystko później będzie podsumowane już w wiosennej części rozgrywek. Od razu też powiedzmy, że w najbliższy piątek, 16 stycznia w Nionie odbędzie się losowanie tych par barażowych, jeśli chodzi o 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Lech może wylosować albo rywala z Finlandii, albo rywala z Macedonii.
Albo Kup Skłopio, albo Szkendije Tetowo. Ciekawostka jest taka, że żadna z tych drużyn nie gra na swoim domowym obiekcie, bo te obiekty nie spełniają rygorystycznych norm UEFA-owskich. Drużyna Stetowa gra w Skopie, drużyna fińska Kuopio gra w Tampere, także wyjazdy nie do macierzystych klubów, no ale poczekamy. Wydaje się, że nieco prostszym przeciwnikiem byłaby drużyna z Finlandii, która w zasadzie jest mocno przebudowywana po tym, jak skończył się tam sezon. Jest nowy trener, odeszło wielu zawodników, więc chyba wydaje się, że na taki rozruch...
Są bardzo różne opinie, bo to jest drużyna, która jednak pamięta się zwycięstwo na przykład z Crystal Palace.
To prawda, natomiast no, wszystko oczywiście będzie zależało od tego, w jakiej formie będą piłkarze Lecha Poznań i to jest tak naprawdę punkt wyjścia każdej dyskusji.
Skupiajmy się na sobie, lubią oczywiście, mawiać trenerzy. 16 losowanie, pierwsze spotkanie 19 lutego. Mówimy oczywiście o Lidze Konferencji Europy. To będzie mecz wyjazdowy, bo tym przywilejem Lecha, który był w rankingu na 11 miejscu tej tabeli Ligi Konferencji, będzie to, że rewanżowe spotkanie 26 lutego, obojętnie czy z ekipą z Finlandii, czy z Macedonii, z taką tobieżką albańską odbędzie się tutaj na stadionie przy Bułgarskim.
Pamiętajmy, że jeżeli uda się pokonać pierwszą przeszkodę, to później prawdopodobnie albo Szachtar Donieck, albo Rajo Vallecano, więc ta poprzeczka będzie już zdecydowanie wyżej postawiona, no ale tym Lech będzie się martwił, jeżeli uda się tę pierwszą przeszkodę pokonać. Zacznie to się wszystko 31 stycznia od meczu ligowego z Gdańską Lechią o 20:15 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. My już teraz możemy Państwa zaprosić na transmisję z tego meczu. Pierwszy oficjalny mecz Lecha Poznań w 2026 roku.
A pierwszy sparing zagrają z Żiliną na wyjeździe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmawiałem z przedstawicielami mediów klubowych, z Maćkiem Sypułą, który jest tam na miejscu prawdopodobnie w kanale YouTube'owym Lecha 17, czyli w najbliższą sobotę relacja z tego meczu ze Słowakami będzie właśnie dostępna w internecie. A propos naszych transmisji, zapraszałeś już na 31 stycznia. Ta najwcześniejsza na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia i będzie chodzić o koszykówkę 18 stycznia za tydzień od 14 na fali 102.7. Będziemy dla Państwa transmitować mecz Ekstraklasy Kobiecej Koszykówki z Gdyni VBW kontra Enea AZS Politechnika Poznań. W sportowej arenie, jak mówiliśmy, będzie o tenisie, między innymi z redaktorem Pawłem Plutą, a także telefonicznie z Wojciechem Fibakiem. To tyle z naszych propozycji, a jeśli chodzi o gorące wieści, to ja zacznę od koszykówki. Zacięty mecz pierwszej ligi męskiej koszykówki w Bydgoszczy. Astoria gra z Nowimeksem Polonią Leszno. 6 minut i 48 sekund do końca tego spotkania i wciąż sytuacja, mówiąc żargonowo, mocno stykowa. Leszczynianie prowadzą 3 punktami, 89-86.
Stykowy nie był na pewno mecz pierwszej ligi siatkarek. Netland MKS Kalisz podejmował NTSK Nysa. Kaliszanki pewnie wygrały 3-0 w kolejnych setach 25-21, 25-15 i 25-18. Drużyna Netland MKS Kalisz oczywiście na pierwszym miejscu w tabeli. Tylko jedna jedyna porażka w 14 spotkaniach. No i na dobrej drodze do powrotu do Tauron Ligi Siatkarek są siatkarki z Kalisza.
To jeszcze futsalowy Puchar Polski. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała po dogrywce z Red Dragons Pniewy. Dzisiaj emocje na poznańskim Piotrowie w hali Politechniki. Tam pierwszoligowa Wiara Lecha podejmuje G i ma lepszy futsal Leszno, czyli drużynę występującą w Fogo Futsal Ekstraklasie. I tutaj niespodzianki nie będzie teraz. W końcówce tego spotkania prowadzenie gości z Leszna 5-1. Mamy jeszcze w 1/8 finału jedną drużynę z naszego regionu, futsalistów KS Gniezno, którzy jednak w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski zagrają dopiero 11 lutego u siebie z białostocką Jagiellonią.
27 minut pozostaje do godziny 20 w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Teraz chwila muzycznego oddechu, a po piosence pojedziemy do gminy Pobiedziska, do Biskupic, bo tam w ubiegły piątek odbyło się takie motywacyjne spotkanie z byłym mistrzem świata Federacji WBO w kategorii junior ciężkiej w boksie zawodowym Krzysztofem Główką Głowackim. W piątek w podpoznańskich Biskupicach klub Mistrzowie Wody zorganizował motywacyjne spotkanie z byłym mistrzem świata Federacji WBO Krzysztofem Głowackim.
Lubię takie spotkania, lubię rozmowy z młodzieżą, lubię, widzę po nich, jak oni są zafascynowani, ile mają energii w sobie. Także to gdzieś też do mnie tak przychodzi ta energia, że jednak to fajnie działa w dwie strony.
Z tego co wiem, pan zaczynał swoją sportową przygodę od kajakarstwa, kanadyjek. To miało jakiś dodatkowy element dla pana, że tu są młodzi kanadyjkarze, często tę dyscyplinę wybierają? Jak to było w pana przypadku?
Pochodzę z Wałcza, Wałcz to głównie z kanadyjek, kajaków i wioślarstwa pochodzi, także no cóż, jak każdy Wałczanin musiałem też spróbować. Jednak gdzieś mi to bardzo nie wychodziło, bardzo gdzieś tam uczyło mnie pokory. Także spokojnie później zacząłem boksować. No i tak się zaczęła moja przygoda ze sportem.
Kajakarstwo z boksem może mieć coś wspólnego? Jakieś wspólne elementy treningowe, czy to zupełnie dwa inne światy treningowo?
Znaczy i tu jest wytrzymałość. Potężna wytrzymałość w kajakarstwie potrzebna jest, tak samo jest w boksie wytrzymałość.
W którym momencie pan sobie uświadomił, że jednak kajaki to nie ten moment i trzeba na coś innego postawić? I dlaczego to akurat był boks?
Ciężko powiedzieć, ale... Nie, no, to był praktycznie walka codziennie była na treningu. Było trzeba odpłynąć od pomostu Kanadyjkom, a jednak nie mogłem, gdzieś tam się wywracałem cały czas. Ale spokojnie później obejrzałem właśnie walkę Tysona z Botą i mówię, o, to może coś dla mnie, tego spróbuję i tak zostało.
Umiejętności i ciężka praca na treningach to jedno, ale drugie to też pewnie taka walka i ćwiczenie swojego mentalu, tego, żeby się nie poddawać, tego, żeby nawet jeżeli niewielu daje szansę, to jednak cały czas wierzyć. Pan też był w takiej sytuacji przed walką z Marco Hukiem w 2015 rokiem, że pewnie wielu skazywało pana na porażkę, a jeszcze pamiętając przebieg tej walki, tego, że miał pan bardzo ciężki moment w piątej rundzie, a jednak się to wszystko zakończyło, jak się zakończyło, to też pokazuje, że ten mental czasami jest chyba nawet ważniejszy niż takie sportowe umiejętności.
Przede wszystkim mental jest najważniejszy, także, bo wytrenowany możesz być na 100%, jeżeli nie masz mentalu dobrze w głowie poukładane, no to no niestety, ale nie dasz rady nigdzie nic zrobić, także mental jest najważniejszy, to jest zawsze podstawa, a dopiero później oczywiście technika i reszta.
Najtrudniejszy moment w pana sportowej karierze pod kątem takim mentalnym, w którym trzeba było sobie faktycznie no, wykrzesać z siebie takie siły, powiedziałbym niekoniecznie fizyczne, ale takie, żeby przełamać się do tego, że jeszcze będzie lepiej i że trzeba ten trudny moment pokonać. W którym to było momencie?
Ciężko powiedzieć, ja miałem bardzo dużo, bardzo ciężkich momentów w karierze swojej. Na przykład jak przed eliminatorem do walki z Marco Hukiem walczyłem z Nurem Seferim w Toruniu akurat i około, nie pamiętam, jeszcze to był tydzień czy dwa tygodnie przed walką. Ostatni bieg robiłem, to w styczniu była walka. W zakręt wchodziłem, nie wiedziałem, że był lód przesunięty śniegiem, pośliznąłem się, poleciałem i żebrem trafiłem na korzeń od drzewa i się połamało żebro. Także wtedy było bardzo ciężko. Lekarze kazali, żebym nie wychodził. Ja mówię, ale jak nie zrobię eliminatora, no to nie będzie walki o mistrzostwo świata, bo to wiadomo, że dopiero trzeba eliminator wygrać, żeby walczyć o mistrzostwo. Także mówię, na pewno się nie poddam, będę dalej walczył.
Huk w tamtym czasie to był hegemon w kategorii junior ciężki. To trzeba sobie powiedzieć, że on wygrywał wszystko. Co prawda większość tych walk toczył u siebie, nie w Stanach, gdzieś w Niemczech. Natomiast to jednak była postać bardzo rozpoznawalna. Zastanawiam się, co się czuje w momencie, kiedy się takiego czempiona posyła na deski. To jest taka euforia, że się w zasadzie nic wtedy w głowie nie ma i ciężko cokolwiek zebrać myśli. Czy nagle gdzieś coś staje przed oczami i jakieś może wzruszenie? Jaki to jest rodzaj uczucia?
To jest niesamowite uczucie, ale ja bardziej miałem w głowie pojedynek w oczach z moim bratem, gdzie był w 2003 czy 2004 roku w Battesen, gdzie faulował mojego brata i tam wygrał na punkty z nim, bił, gdzie sędzia nie przerywał walki. Ja się wkurzałem tam wtedy strasznie i to była bardziej chyba euforia moja taka związana z tym, że pomściłem brata.
Organizator spotkania Szymon Cybal, klub Mistrzowie Wody, już nie po raz pierwszy tego typu spotkanie organizuje. Rozumiem, że taka mała tradycja wam się z tego tworzy.
Co roku na początku każdego nowego roku chcemy spotykać się z znanymi osobami ze świata sportu, by motywować młode pokolenie do tego, że poza telefonem, poza internetem jest jeszcze świat sportu, który można realizować swoje cele, marzenia i przy okazji posłuchać ludzi, którzy już jakiś sukces odnieśli.
Przekrój dyscyplin szeroki, bo w zeszłym roku co prawda byli Kanadyjkarze. Teraz mamy byłego pięściarza, byłego mistrza świata. Rozumiem, że tutaj nie ograniczacie się do jednej dyscypliny.
Nie ograniczamy się do jednej dyscypliny. Kanadyjki kształtują charakter i to jest fajne. Promujemy kajakarstwo, promujemy Kanadyjki i w tej kanwie będziemy szli. Nie zamykamy się na inne dyscypliny. Chcemy budować mental młodego pokolenia i w tym kierunku chcemy iść jako fundacja.
Co jest takim motem sportowym Krzysztofa Głowackiego?
Warto wierzyć i żeby się nigdy nie poddawali, żeby parli.
Za 14,5 minuty godzina 20. Powoli dobiega końca ta podstawowa część dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie. Przed nami już niebawem magazyn koszykarski Rzuty za 3, ale jeszcze puentujemy także ligowo-pucharowe wydarzenia z tego, co działo się tego niedzielnego wieczoru i dzieje się w dalszym ciągu, bo zakończony co prawda mecz o awans do ćwierćfinału futsalowego Pucharu Polski, awans ekipy GI ma lepszy futsal Leszno, ekstraklasowa ekipa z Leszna pokonała dzisiaj na poznańskim Piotrowie w hali Centrum Politechniki Wiarę Lecha. 5-2 ostatecznie rezultat tego spotkania dla Lesztynian. Zacięta walka w pierwszoligowym meczu męskiej koszykówki w Bydgoszczy. Ekipa Asteurii podejmuje Nowi Mekse Polonie Leszno. Minuta i 44 sekundy do końca tego spotkania i 3-punktowe w tym momencie prowadzenie drużyny gospodarzy. Bydgoszczanie prowadzą 104-101. Niestety przegrała Stalówka.
Niestety przegrała Stalówka. Halówka na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych 72-80. To było spotkanie 15. kolejki Orlen Basket Ligi. Dodam, że po 13 punktów dla Stalówki rzucili najskuteczniejsi Amerykanie Gibson, Lester i Jackson. Zakończył się mecz w pierwszej lidze siatkarek. Netland MKS Kalisz w zasadzie bez problemów wygrał z NTSK Nysa 3-0 w kolejnych setach do 21-15 i 18. Co poza tym dzisiaj ciekawego wydarzyło się w świecie sportu? Polscy hokeiści na trawie wywalczyli w niemieckim Heidelbergu srebrny medal halowych Mistrzostw Europy. W finale przegrali z Austrią po karnych zagrywkach 2-3. W regulaminowym czasie był remis 3-3. Brązowy medal zdobyła Hiszpania. Aż 8 z 12 reprezentantów Polski na co dzień reprezentuje barwy wielkopolskich zespołów, a selekcjonerem, przypomnijmy, jest poznaniak Dariusz Rachwalski. Damian Żurek został w niedzielę Mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów. Drugie miejsce zajął Marek Kania. Dla Żurka to drugi złoty medal podczas zawodów w Tomaszowie Mazowieckim. Srebro na 1500 metrów wywalczył reprezentujący Polskę Wladimir Semmiruni, a brąz w wyścigu drużynowym wywalczyły reprezentantki Polski. Kacper Tomasiak był 11. W konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek. No i oczywiście tenisowa informacja dnia, bo polscy tenisiści odnieśli zwycięstwo w turnieju United Cup. W finałowym meczu w Sydney biało-czerwoni pokonali Szwajcarów 2-1. Decydujący punkt w mikście zdobyli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, a w szerokim składzie biało-czerwonych, oprócz wymienionej dwójki, a także Igi Świątek i Huberta Hurkacza, była także poznanianka Katarzyna Peter, a w sztabie szkoleniowym jej brat Jakub.
To jeszcze zerknijmy na to, co dzieje się w Bydgoszczy. Tam jeszcze 55 długich sekund na pewno w meczu Astoria Bydgoszcz kontra Nowi Meksy Polonia Leszno. Na te 55 sekund przed końcową syreną prowadzenie bydgoskiej ekipy z Leszczynianami 106-101. Ale o koszykówce będzie także za chwilę na antenie Radia Poznań w koszykarskim magazynie Rzuty za trzy. My Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie, którą zrealizował Jarek Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak, a teraz z Wojtkiem Bernardem zabieramy Państwa pod kosze.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za trzy jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZSC Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za trzy.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm. W kolejnym wydaniu naszego magazynu wszystkich kibiców basketu wita Wojciech Bernard. Zapraszam na podsumowanie ostatnich wydarzeń z udziałem dwóch najlepszych obecnie koszykarskich drużyn ze stolicy Wielkopolski. Najpierw Panie, czyli zespół Enea AZS-u Politechniki Poznań, który w świąteczny wtorek odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu w Orlen Basket Lidze Kobiet. Tym razem na własnym parkiecie pokonał Energę Toruń 64-58. Przed przerwą akademiczki miały spore problemy ze skutecznością i przez dwie kwarty zdobyły zaledwie 29 punktów. Losy meczu odwróciły jednak w trzeciej odsłonie wygranej 20-9 i nie dały już sobie odebrać zwycięstwa, mówi zawodniczka AZS-u Malina Piasecka.
Zespół z Torunia postawił nam swoje warunki, ale dużo było właśnie takich niecelnych rzutów tak naprawdę sam na sami, same sobie sprawiałyśmy kłopot, niekoniecznie zespół z Torunia na pewnym momencie sprawiał ten kłopot. Tak samo w Toruniu też się męczyłyśmy, tutaj też się męczymy. To jest dobry zespół, więc pomimo tych dwóch pierwszych kwart po przerwie weszłyśmy z taką nową energią. W poprzednich meczach miałyśmy z tym problem, jeżeli chodzi o tą trzecią kwartę, bodajże z Wrocławiem tak wyglądało, ale tak jak mówię, cieszę się, że ostatnie mecze jednak, ta trzecia kwarta, ten fokus po wyjściu z szatni jest jednak po naszej stronie. Nie jest to najładniejsze zwycięstwo, ale cieszymy się, że jednak przepchnęłyśmy i to my wygrałyśmy na koniec. Te cztery mecze to były mecze na styku tak naprawdę, bo nawet ten mecz z Bydgoszczem ostatni, wynik był 30-40, ale tak naprawdę to nie wskazywało na to. Też musiałyśmy gdzieś tam wyszarpać to zwycięstwo, więc naprawdę kosztuje nas to dużo sił, ale też cieszę się, pomimo tego zmęczenia możemy zakończyć tą serię zwycięstwem.
Tak zerkając jeszcze w tabelę, teraz już chyba tylko prawdziwy kataklizm mógłby sprawić, że z tej czwórki wypadniecie.
To prawda, ale jeszcze chyba jest za wcześnie, żeby rozstawiać tą tabelę. Teraz, tak jak mówię, chwila odpoczynku i musimy dalej wygrywać, żeby utrzymać to miejsce może wyżej. Wszystko jest możliwe w tej lidze, każdy wygrywa z każdym, więc myślę, że teraz musimy musimy po prostu albo utrzymać się na czwartym, albo pchnąć wyżej.
Trener akademiczek Wojciech Szawarski także liczy, że jego zespół nawiąże jeszcze walkę o trzecią pozycję, choć na pewno musi grać lepiej niż w dwóch pierwszych kwartach wtorkowego starcia z toruńską Energą.
Toruń to jest naprawdę drużyna, z którą ciężko się gra. Trener znany jest z tego, że bardzo często zmienia system obrony w trakcie meczu i jest bardzo ciężko złapać taki rytm w swoje granie i to było doskonale widać. W ataku mieliśmy ogromny problem, żeby skonstruować jakąś akcję, no ale w przerwie po prostu po kilku mocnych słowach była jasna sprawa. Jeżeli nie idzie w ataku, trzeba to wygrać obroną i tak się stało w drugiej połowie. Przeciwniczki do przerwy rzuciły 38 punktów, po przerwie rzuciły 20. Te 20 punktów, które tylko straciliśmy w drugiej połowie, to dzięki temu wygraliśmy mecz po prostu.
To jest spotkanie, które kończy taki prawdziwy maraton intensywny w ostatnim okresie na przełomie roku. Teraz wreszcie prawie dwa tygodnie oddechu. Patrząc na tabelę, jest zdecydowanie spokojniej.
Tak, zrobiliśmy jeden krok. Wydaje się, że ta czwórka jest naprawdę, musiałoby się coś bardzo złego stać, ale mamy jeden punkt straty do pozycji wyżej, więc teraz myślimy o tym, żeby zająć jak najwyższe miejsce przed play-offem.
Zajmujące obecnie czwartą lokatę w tabeli Orlen Basket Ligi Kobiet Akademiczki kolejny mecz rozegrają dopiero 18 stycznia, gdy na wyjeździe zmierzą się z VBW Gdynia.
Rzuty za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Teraz panowie, czyli pierwszoligowy zespół Enea Basketu Poznań, który także kończył ten tydzień w dobrych humorach. Wczoraj poznaniacy po zaciętym spotkaniu pokonali na własnym parkiecie GKS Tychy 82-71. Mówią zawodnicy drużyny gospodarzy Kacper Mąkowski i Patryk Stankowski.
11 punktów przewagi, więc wygraliśmy w dwumeczu, co też bardzo się liczy, ponieważ zbliżamy się bilansem do drużyny z Tychów. Pozostajemy nadal w walce, jesteśmy blisko tych playoffów dzięki temu zwycięstwu. Przegrana zbliżyłaby nas bardziej do walki o utrzymanie, ale my mamy inny cel, są nim play-offy, więc chcemy wygrywać jak najwięcej meczy.
To spotkanie w zasadzie prawie przez cały mecz pod waszą kontrolą, ale nie była to zbyt duża różnica. Wciąż musieliście uważać, drżeć, żeby rywale was nie dogonili.
Tak, to prawda. Graliśmy cios za cios. Były 6, może 7 punktów maksymalnie przewagi dla nas, kilka punktów dla drużyny gości, ale na koniec my przeciągnęliśmy szale na naszą stronę.
Patrzycie w górę tabeli, play-offy jak najbardziej realne, to dopiero początek tej rundy rewanżowej. Po meczach na własnym parkiecie, przy wsparciu własnej publiczności. Teraz daleki wyjazd do Łańcuta.
Każdy mecz na wyjeździe jest trudniejszy. Ich będą wspierać właśnie kibice. Może nasi też przyjadą, choć jest to kawał drogi. Dziękujemy im bardzo za wsparcie. Bardzo się cieszymy, że przychodzą tak licznie na nasze mecze i nas wspierają. Myślę, że to bardzo nam pomaga.
Patrzycie na tabelę, czy raczej koncentrujecie się na każdym najbliższym kolejnym meczu?
Każdy kolejny mecz jest ważny. Wiadomo, trzeba patrzeć przez pryzmat tabeli, czy jesteśmy bliżej, czy dalej tych playoffów, ale staramy się wygrywać każdy mecz, szczególnie na własnym parkiecie, gdzie czujemy się mocni.
Z Łańcutem pierwszej rundzie na własnym parkiecie wygraliście. Tam będzie zdecydowanie ciężej.
No jest to na pewno doświadczony zespół. Mają wielu strzelców na każdej pozycji. Będziemy musieli powstrzymać ich rzuty za trzy i zbiórkę w ataku.
Patryk Stankowski, udana inauguracja tej rundy rewanżowej. W tej końcówce, nawet gdy losy spotkania były już rozstrzygnięte, to walczyliście też o lepszy bilans punktowy. Tam porażka 6, tu udało się wygrać 11.
Dokładnie, to jest ważne. Mamy też podobny bilans z Tychami. Później takie rzeczy się liczą pod koniec sezonu. Tym bardziej, że liga jest zresztą jak co roku wyrównana.
Za wami sporo spotkań na własnym parkiecie. Teraz daleki wyjazd do Łańcuta.
Daleki wyjazd, ciężki teren, dobra drużyna. U nas wygraliśmy z nimi wysoko, ale wiem, że to nie będzie na pewno ten sam mecz. Drużyny zawsze w drugiej rundzie wzmacniają się, ogrywają i po prostu ta druga runda zawsze jest trudniejsza.
Jak u was z tą drugą rundą?
My myślę, że już mieliśmy gorszy moment, mamy go za sobą i teraz już będzie tylko lepiej. Czujemy to, że jesteśmy w lepszej formie niż w pierwszej rundzie i pokażemy to.
Przed poznańskimi koszykarzami teraz wspomniany mecz w Łańcucie, który odbędzie się w niedzielę 18 stycznia, a już 3 dni później derbowe starcie z leszczyńską Polonią. Łotewski trener basketu Edmonds Walejko musi więc odpowiednio zadbać o rozłożenie sił, zwłaszcza, że wyjazdowe starcie z Sokołem zapowiada się bardzo ciężko.
Zespół to zwyczajny na własnym boisku pokazuje dobry wynik i nie będzie łatwo, ale jedziemy za zwycięzcą jak zawsze.
Później krótki będzie ten czas odpoczynku. Jak logistycznie podchodzicie do tego wyjazdu i do kolejnego meczu, który będzie już później w środę?
Mamy własne problemy, ale no zobaczymy, mam nadzieję. Rano wrócimy w poniedziałek i poniedziałek wieczorem już będziemy trening.
A jak pod względem zdrowotnym, kadrowo już na Łańcut wszyscy będą gotowi, czy raczej problemy tak jak w meczu z GKS-em?
Jako trener ja mam nadzieję, wszyscy będą, ale widzieliśmy, jak Dydek nie był na meczu z SKS, może to nie wystarczyło do zwycięzcy, dzisiaj Konrad out, no mam nadzieję, to jest zasadny taki, mam nadzieję, wszyscy będą w składzie.
Oby nikogo tym razem nie zabrakło, 18 stycznia będziemy trzymać kciuki zarówno za koszykarzy basketu, jak i koszykarki AZS-u Politechniki, które tego dnia, przypomnijmy, o punkty powalczą w Gdyni. A dziś w naszym magazynie to już wszystko. Wojciech Bernard, do usłyszenia.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTC Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.